Dziś rozmawiamy o raporcie o sytuacji książki w Gdańsku, biblioteki i czytelnictwo w latach 2010-2011. Ten raport przedstawiono na ostatnim posiedzeniu Rady Kultury Gdańskiej, Rady działającej przy prezydencie miasta Gdańska. W studiu witam gości, jeśli panowie pozwolą alfabetycznie. Pan Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Witam.
Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dobry wieczór.
I pan profesor Stanisław Rosiek, współredaktor, można powiedzieć, tego raportu. Ten raport nie zaczyna się optymistycznie. W słowie wstępnym czytamy, cytuję: Gdańsk nie jest potęgą w dziedzinie książki i nigdy nią nie był przez wieki. Jako wytwórca książek pozostawał w tyle za miastami, z którymi bez trudu konkurował i zwyciężał w innych dziedzinach. Ostatnie dwie dekady nie przyniosły żadnej radykalnej zmiany. Gdańsk i region gdański zajmuje ostatnie miejsca w statystykach dotyczących produkcji książek, czytelnictwa, sieci bibliotek. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w roku 2011 w województwie pomorskim na 1000 mieszkańców przypadało 2296 książek dostępnych w zbiorach bibliotek publicznych. Daje to ostatnie miejsce w Polsce z wynikiem 2,3 książki na jednego mieszkańca. Nie jest to wesołe, panowie.
No, bardzo niewesołe i wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy, mówię tutaj o grupie współtworzącej ten raport i grupie zajmującej się książką w ramach Rady Kultury przy prezydencie Adamowiczu, wtedy zrozumieliśmy, że trzeba temu się przyjrzeć bliżej i stąd ten raport. Pierwotnie on miał ogarniać w ogóle sytuację książki w Gdańsku, poczynając od analizy środowiska pisarskiego, a skończywszy na czytelnikach, ale okazało się, że roboty jest tyle już przy bibliotekach i przy czytelnictwie, czy właściwie zwłaszcza przy bibliotekach, że te pozostałe analizy zostawiliśmy na później. No a to, że Gdańsk nie był nigdy potęgą, jeśli idzie o książkę, to dla mnie było też zaskoczeniem. Żyłem w jakimś błogim śnie, czy przeświadczeniu takim.
Niczym. Naprowadził pan znakomite wydawnictwo.
Ja sięgnąłem aż do wieku 15, kiedy książka zaczęła się pojawiać w Europie w formie drukowanej i potem wyłączywszy dwa lub trzy szczęśliwe zbiegi okoliczności, kiedy było lepiej, rzeczywistość książki w Gdańsku była szara.
No ja przypomnę, że ten 15 bieg to moment, w którym pojawił się w Gdańsku niejaki Karol Baumgart i w roku 1498 wyszła pierwsza książka spod jego prasy. Potem różnie z tą książką bywało, ale na przykład dzieła naszych wspaniałych naukowców, myślę tutaj choćby o dziełach Jana Kaweliusza, to dzieła wydawane w sposób znakomity. Potem coś się to gdzieś prawda. Tam stało z tym i tak to
Był rozbłysk, który potem nie miał żadnych konsekwencji.
No dobrze, ale ja bym powrócił do tego raportu, bo ten raport to tak, z jednej strony jest raportem bardzo bolesnym dla nas wszystkich. No dotyczy książki i tu rodzi się pytanie, czy książka taka papierowa jest przyszłością, bo tutaj też możemy na ten temat rozmawiać. Z drugiej zaś strony, no jest to raport, który obejmuje lata 2010-2011. W tej chwili mamy rok 2013. Czy taka sytuacja nadal istnieje? Panie dyrektorze.
Na szczęście to chyba jedyna dobra wiadomość, którą dzisiaj będziemy mieli, ta sytuacja, jeżeli chodzi o czytelnictwo.
To strasznie rozpoczynamy ten program, że zrobię jedyna wiadomość dobra.
Jest teraz znacznie lepsza niż była w roku 2009, 2008. Od tego momentu znacząco czytelnictwo, uczestnictwo ludzi w kulturze czytelniczej rośnie w Gdańsku i to jest, myślę, że niezwykle ważne, żeby to mówić i to podkreślać, bo od roku 2009 liczba czytelników wzrosła z 51 tysięcy do 98 tysięcy.
Czyli prawie o 100%.
W sytuacji, kiedy w większości bibliotek w Polsce Polsce z faktem do zadowolenia już jest to, że to czytelnictwo nie spada. U nas ono rośnie o 100%, więc to jest nasz olbrzymi sukces.
Panie dyrektorze, ale jeśli ono było przed 4-5 laty na bardzo niskim poziomie, to odbić się od dna jest stosunkowo łatwo, a potem dopiero kiedy się jest w stanie takich stanów średnich, wtedy zaczyna się kłopot, dlatego że problem w Polsce i na świecie jest mniej więcej na wysokości 40-50%.
To prawda, dlatego jako bibliotekarze w całej Polsce zresztą staramy się znaleźć klucz do serca naszych czytelników i wydaje się, że zaczynamy powoli rozumieć, jakie są oczekiwania naszych odbiorców i świadczą o tym te liczby i to co roku wzrastające czytelnictwo w Gdańsku, bo jeżeli udało się zanotować tak wielki wzrost, to dlatego, że tak wiele się w bibliotekach w Gdańsku zmieniło.
Ale mówi pan o wzroście zanotowanym w sposób, no nazwijmy to statystyczny, poprzez różnego rodzaju, nie wiem, wypożyczenia, tak. Przez to wszystko, co dzieje się w samej bibliotece. A czy ten raport uwzględnia i czy też państwo uwzględniają jako Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna czytelnictwo takich normalnych ludzi, którzy chodzą do księgarni, kupują sobie książkę i czytają ją w domu i właściwie nikt o tym nie wie, że oni tę książkę mają, czy też całej masy różnych osób, które idą sobie do Empiku, nie kupują książki, ale czytają tę książkę. Też takie zjawiska możemy zaobserwować.
Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo trudne w tej chwili, ponieważ nie wszystkimi danymi dysponujemy, nie wszystkie dane są danymi jawnymi. Natomiast są też liczby, których nie ujmujemy i nie podajemy w tej chwili jako podstawowe dane biblioteczne, między innymi korzystanie z naszych zasobów cyfrowych i zdigitalizowanych zbiorów. A w ciągu ostatnich 3 lat to było 3 miliony odwiedzin na naszych zbiorach cyfrowych. To nie wpływa bezpośrednio przecież na liczby, które podajemy jako wynik czytelnictwa, ale te liczby cały czas z roku na rok się powiększają. Jest też olbrzymia ilość książek dostępnych w internecie, zarówno w formie cyfrowej, jak i w możliwości sprzedaży wysyłkowej. Tych danych również nie mamy, ale mogą one tylko i wyłącznie polepszać tą sytuację.
Mówi się bardzo dobrze o wzorach skandynawskich, o wzorach duńskich, o wzorach norweskich bibliotek publicznych i do tych wzorów zbliża się chyba jedyna biblioteka na naszym terenie, to jest już w tej chwili słynna biblioteka Manhattan.
Biblioteka Manhattan stara się pokazać nowe oblicze biblioteki. To jest nie jest już tylko wypożyczalnia książek, ale miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać po to, żeby w tej kulturze czytelniczej uczestniczyć. Żeby uczestniczyć również w życiu miasta, żeby spotykać się, żeby rozmawiać na ważne dla siebie tematy. Biblioteka Manhattan to miejsce, gdzie odbywają się dyskusje na bardzo wiele tematów istotnych z punktu widzenia mieszkańców. A więc mamy taką nadzieję, że to będzie miejsce i takich miejsc będzie coraz więcej, które będą budowały społeczność lokalną, będą uczestniczyły w budowaniu demokracji lokalnej, będą tym czynnikiem miastotwórczym, który dla Skandynawów jest tak bardzo ważny, a który cały czas u nas jeszcze jest niedoceniany i myślę, że w tym kierunku też będziemy w przyszłości szli.
Ja myślę, że to siłą rzeczy będzie ten proces coraz bardziej następował, dlatego że ta ilość przestrzeni publicznej, która jest dostępna dla mieszkańców, zmniejsza się coraz bardziej. Oczywiście to widać dużo, dużo bardziej w miastach zachodnich, chociaż z kolei w miastach zachodnich już pojawia się ten proces odwrotny pojawia się ta świadomość tego, że ta przestrzeń publiczna musi istnieć i zabezpieczenia tej przestrzeni publicznej. Natomiast w Polsce jeszcze jesteśmy jakby o pół kroku dalej i ta przestrzeń znika zupełnie i to widać przecież w Gdańsku w wielu miejscach. I biblioteki stają się taką właśnie wysepką czy oazą, gdzie ludzie mogą przyjść, gdzie ludzie mogą usiąść. Tutaj dochodzi też oczywiście pewien aspekt ekonomiczny, bo nie każdego stać na to, żeby siedzieć w kawiarni czy żeby siedzieć w jakichś miejscach, które wymagają opłat różnego rodzaju. Biblioteka funkcjonuje przecież na zasadach powszechnego dostępu i darmowego dostępu.
To prawda, dlatego jesteśmy naturalnym miejscem, w którym przy braku kultury kawiarnianej, tak jak w wielu krajach śródziemnomorskich, u nas to właśnie biblioteka ma szansę stać się takim miejscem, gdzie te najważniejsze idee, pomysły, te pomysły na realizację zadań lokalnych mogą być realizowane, mogą być wdrażane.
Ja się wtrącę, bo to za słodko. Jak to jest z możliwościami przyjęcia czytelników przez Bibliotekę Manhattan? Ile dziennie osób może tam sensownie spędzić czas?
W tej chwili notujemy około 1100 czytelników dziennie.
1100 czytelników dziennie i oni rzeczywiście przez... A jak długo oni spędzają? Ile czasu spędzają?
Oczywiście to jest bardzo różne. Studenci potrafią spędzać 8-9 godzin w naszej czytelni. Są ludzie, którzy tylko przychodzą wypożyczyć książkę i zaraz wychodzą, ale staramy się wydłużyć ten czas obecności czytelników na miejscu w bibliotece.
A ile tam jest miejsc, jeśli można spytać? Taki, gdzie można usiąść na dłużej, nie tylko po to, żeby wymienić książkę?
Myślę, że około 60 miejsc. Próbuję teraz z pamięci obliczyć to.
No ale trudno mi wyobrazić sobie, żeby 1000 osób czy 1100 osób sensownie spędziło czas na 60 miejscach.
To prawda, dlatego takich miejsc jak Biblioteka Manhattan pewnie w przyszłości powinno powstać więcej. To jest cały czas tylko biblioteka osiedlowa. Takie było założenie przy powstawaniu Biblioteki Manhattan. To jest jaskółka, która pokazuje kierunek rozwoju bibliotek w Gdańsku.
No właśnie, ja myślę, że nasi słuchacze powinni uświadomić sobie, że to jest jaskółka. Że takich bibliotek natychmiast powinno być 5, 8, 10, 15 w całym Trójmieście, nie mówiąc już o całej aglomeracji.
Jeżeli się mogę wtrącić, tym bardziej, że Wrzesz jest takim miejscem, które tej przestrzeni publicznej jeszcze ma stosunkowo dużo i różnorodna jest ta przestrzeń. Natomiast są takie dzielnice, w których funkcjonują biblioteki i one mogłyby tam być rzeczywiście jedynym takim miejscem, które by przyciągało ludzi, tak? Bo tam nie ma kafejek, bo tam nie ma innych miejsc, gdzie ludzie mogą przychodzić. Tam są tylko bloki i nic więcej, prawda? Bloki i biblioteka.
To prawda. To sporo wysiłku nas kosztowało przekonanie mieszkańców Gdańska do tego, że biblioteka jest miejscem przyjaznym, jest otwarta, jest to oczywiście darmowa, jest miejscem, gdzie mogą przyjść, spędzić czas, nie tylko przyjść po książkę i zaraz wyjść, ale spędzać czas. Dlatego wiele naszych działań nie jest wprost skierowana do odbiorców książek, ale do społeczności lokalnej. I dlatego, jeżeli uda się zrealizować, a bardzo dużo sympatii mamy ze strony nie tylko mieszkańców, ale też władz miasta i decydentów do tego, żeby takie miejsca powstawały, to myślę, że w przyszłości jesteśmy w stanie być tym najważniejszym ogniwem łączącym mieszkańców z tymi, którzy podejmują decyzje.
No właśnie, czyli biblioteka, nie tylko wypożyczalnia książek czy innych multimedialnych w tej chwili również rzeczy, ale również coś w rodzaju instytucji kultury, można nawet powiedzieć, tak?
Instytucji społecznej, tak. Znaczy to, co Skandynawii mówi się o domach książki. U nas te konotacje historyczne z wydawnictwem są naturalne. Natomiast dom książki to jest miejsce, w którym przy okazji tej wysokiej kultury czytelniczej łączy się też społeczność i wypracowuje nowe idee. I taką właśnie bibliotekę chcielibyśmy stworzyć w Gdańsku w przyszłości.
A czy jest pan na przykład, panie dyrektorze, w stanie stworzyć takie miejsce, które byłoby rzeczywiście nie tylko wypożyczalne, ale właśnie taką instytucją społeczną na obszarze ograniczonym? Przecież te wszystkie osiedlowe biblioteki mają bardzo niewielkie powierzchnie. Tutaj pan profesor pytał o to, ile osób może sobie usiąść wygodnie w bibliotece Manhattan. No tam to 60 osób to jest jakaś abstrakcja w ogóle.
Dlatego Manhattan był eksperymentem i tak nas bardzo cieszy to, że ten eksperyment wyszedł, że w tej chwili to, co dla nas było łatwe do przewidzenia, to teraz jesteśmy w stanie na podstawie Manhattan pokazać też innym, że to działa, że mieszkańcy chcą takich miejsc, chcą w takich miejscach spędzać czas, chcą również w takich miejscach wypożyczać książki i myślę, że to jest wystarczająco silny sygnał, żeby w przyszłości móc myśleć o tym, żeby takich być może większych miejsc. Z całą pewnością potrzebujemy dużego centrum bibliotecznego, a nie małej biblioteki osiedlowej.
No tym bardziej, że książka nie jest tania.
Tym bardziej, że książka nie stanie i na tym polega pewna umowa społeczna, że mieszkańcy płacą pieniądze w podatkach na funkcjonowanie takich instytucji jak nasza. Dzięki temu możemy kupować książki i ten koszt książki dzieli się poprzez wszystkich tych, którzy te książki chcą czytać.
Tutaj sporo się dostało w tym raporcie tak zwanym biblioteką szkolnym, które działają różnie. Myślę, że to zależy po prostu od tego, kto w tej bibliotece pracuje. Ale jest tu tak, że w Gdańsku jeden uczeń wypożyczył w 2011 roku niespełna 7 książek, podczas gdy jego duński kolega rocznie wypożycza 42 książki. I nie należy winić tylko uczniów, ale po prostu sposób pracy tych bibliotek. Ja słyszałem właśnie na tym spotkaniu takie głosy, że klasa pierwsza może wypożyczać tylko w poniedziałki, druga we wtorki i tak dalej.
To nie jest reguła oczywiście. Ale rzeczywiście myślę, że uczniowie są w tym wypadku zupełnie niewinni, dlatego że przychodzą do szkoły z gotowością zachowań kulturowych rozmaitych i to, że nie mogą uformować się jako czytelnicy, to wcale nie jest ich wina, tylko sytuacji, w jakiej się znajdują. Nie winiłbym też za bardzo bibliotekarzy, dlatego że oni działają w dość trudnych sytuacjach. Księgozbiory są stare, zniszczone i małoliczne. Biblioteka nie jest pod tym względem dla uczniów atrakcyjna. To znaczy, tam na dobrą sprawę można, w większości bibliotek, nie mówię o wszystkich, są wspaniałe wyjątki, takie jak i Biblioteka Manhattan jest wspaniałym wyjątkiem. Więc większość bibliotek to jest wypożyczalnia lektur dla uczniów, gdzie jednego tytułu jest 50-100 egzemplarzy albo i 150, więc jeśli te małe zbiory podzielimy na ilość lektur, to się okaże, że prócz lektury jest tam może parę dziesiąt czy najwyżej paręset książek innego rodzaju. A przecież chodzi o to, żeby pokazywać uczniom, że nie tylko lektury obowiązkowe znaleźć można w bibliotece, tylko że jest to rozległy, olbrzymi świat, który oferuje bardzo wiele różnych możliwości, podobnie jak internet, jak nowe media. Więc
Tutaj państwo podkreślają, że internet, nowe media nie są wrogami książki. Wręcz przeciwnie.
Tak. Zdecydowanie tak. Rzeczywiście było to pierwsze załamanie, o którym mówiliśmy, czyli rok 2008-2009, kiedy ludzie zachłysnęli się tą wiedzą, którą można było w sposób szybki, prosty, łatwy dostać w internecie, ale później przyszedł ten moment, kiedy jednak znowu zanotowaliśmy powrót do bibliotek. Myśmy też się zmienili przez te lata i być może dostosowaliśmy tą ofertę do realnych potrzeb mieszkańców. Jeżeli chodzi o biblioteki szkolne, natomiast to rzeczywiście jest to problem w całej Polsce. Jest to problem szeroko omawiany również, co ważne i co optymistyczne, na poziomie rządowym, bo jest wiele w tej chwili koncepcji, co zrobić z bibliotekami szkolnymi. Są pomysły na to, w jaki sposób można je rozwijać ze względu na ich rozproszenie. Kiepski księgozbiór, nie zawsze najlepiej przygotowanych bibliotekarzy, nauczycieli, którzy tam są, brak pomysłu na to, jak można zachęcić młodzież, kiepską infrastrukturę. Tych powodów jest wiele, dla których biblioteki szkolne nie są dla młodzieży atrakcyjne, ale myślę, że warto by się było nad tym zastanowić właśnie na poziomie ogólnopolskim, co należy z tym zrobić.
Bo problem nie jest gdański, problem jest ogólnopolski. My tylko z rozmaitych względów wypadamy gorzej w tych statystykach. Ja może w dwóch zdaniach powiem dlaczego. To nie jest wina ostatnich lat, nastu czy dekad. Moim zdaniem, proszę zwrócić uwagę, tu nie było przed 45 rokiem rozległych księgozbiorów polskich. To, co było, zostało w sporej części zniszczone. Po roku 70. Gdańsk i okolice i województwo gdańskie wówczas, podobnie jak elbląskie, zostało objęte bardzo restrykcyjną polityką Polskiej Zjednoczonej Partii. Byliśmy karani przez całe lata. Więc nie było tu uniwersytetu. We Wrocławiu Uniwersytet imienia Bieruta powstał chyba w 55. roku. Myśmy musieli 15 lat czekać na to, żeby w 70. roku powstał Uniwersytet Gdański i tak dalej. Powodów jest mnóstwo. Są bardzo odległe na ogół. Więc przypuszczam, że ta sfera działania, jaka w tej chwili jest, wytworzyła się, jest nadzwyczaj trudna i skomplikowana. Więc ta moja reakcja na to, co pan mówił, nie bierze się stąd, że ja myślę, że nic nie robicie. Sądzę, że bardzo dużo robicie i jestem wielkim entuzjastą Biblioteki Manhattan. Tyle tylko, że podobnie jak w czasie naszych rozmów na forum Rady Kultury. Ja zawsze pytam, no dobrze, ale jaka skala? Jeśli jakaś biblioteka ma wspaniałe pomysły promocyjne i jeśli w niej bierze udział 120 osób, to uważa to za sukces. Natomiast ja sądzę, że skala 120 osób jest skalą niestety nieodpowiednią do populacji, która powinna być tego typu działaniami ogarnięta.
Ja bym chciał spojrzeć trochę z innej strony i nawiązując trochę do tego, o czym mówi pan profesor, chciałem powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie widać, że zawiązała się jakaś taka zupełnie nieformalna i niepisana koalicja różnych instytucji publicznych, prywatnych, dużych, małych, które które podejmują najróżniejsze działania, które mają na celu promocję czytelnictwa. Czyli jakby patrzymy z innej strony, tak? Biblioteka daje możliwość korzystania z książek, ale trzeba jeszcze tą potrzebę korzystania z tych książek wytworzyć. I tutaj rzeczywiście są z jednej strony działania samej biblioteki, która podejmuje, to pan dyrektor na pewno będzie miał dużo więcej informacji i danych konkretnych niż ja, ale podejmuje mnóstwo różnych inicjatyw małych, dużych, bardzo lokalnych i ogólnogdańskich, mających na celu jakby promowanie, tak, i rozwijanie tej potrzeby czytania książek. Do tego dochodzą różnego rodzaju akcje podejmowane i przez miasto. To jest na przykład festiwal literacki związany z Nagrodą Poeta Wolności. To jest festiwal tłumaczy, który w tym roku po raz pierwszy został zorganizowany i przyciągnął zadziwiające tłumy, rzadkie na literackich imprezach. To są działania podejmowane przez Sopot w ostatnich latach, czyli na przykład festiwal Sopot Literacki. Bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo duży znak zapytania wisiał nad nią przed tą pierwszą edycją, czy ona wypali, czy ona przyciągnie odbiorców. Okazało się, że była wielkim sukcesem. Tam przychodziły tłumy, które nie mieściły się w salach przeznaczonych na poszczególne spotkania. To są też inicjatywy takie zupełnie czasami szalone i wariackie niemal, a jednak ciekawe. To jest na przykład Zgromadzenie Czytelnicze, czyli akcja, która bodaj 2 lata temu była dosyć regularnie organizowana przez absolutnie niezwiązanych z żadną instytucją pasjonatów z Sopotu, którzy po prostu spotykali się w umówionym wcześniej przez internet miejscu i czytali książki. Jakby już sam fakt, że ludzie przechodzący obok widzieli ludzi czytających książki, powodował uruchomienie pewnego myślenia, że książka istnieje, że po książkę warto sięgać itd., itd. Także porównując tą sytuację z ostatnich 2-3 lat z sytuacją sprzed kilku lat, ta ilość różnego rodzaju działań tego typu jest zdumiewająco duża i one rzeczywiście, nie wiem, czy to znajduje potwierdzenie w liczbach, ale rozumiem, że tak, że te działania przynoszą rzeczywiście efekty.
Ale to jest tak, jak myśmy tutaj niejednokrotnie we wcześniejszych debatach, mówiąc o różnych sferach życia kulturalnego, o uczestniczeniu w kulturze, mówili zawsze i jasno i wprost, że żeby uczestniczyć w kulturze, trzeba wytworzyć potrzebę tego uczestnictwa. Żeby słuchać, nie wiem, muzyki Jana Sebastiana Bacha, trzeba wiedzieć, że to nie jest tylko facet od melodii jak do telefonów komórkowych, ale jest to jeden z największych kompozytorów, który pisał znakomite utwory i tak dalej, i tak dalej. Po prostu myślę, że czytelnictwo, podobnie jak cała reszta tej sfery, rozwija się o tak zwaną edukację. To jest to, do czego zawsze wracamy. Po prostu gdzieś to nam się zagubiło. No prościej jest w tej chwili sobie tam wyklikać coś w internecie, przeczytać parę informacji, niż sięgnąć po książkę, która no, uczy również abstrakcyjnego myślenia.
Jeśli można, to ja tylko powiem w odniesieniu do tego, co się wydarza w sferze takiej medialno-promocyjnej, promocji czytelnictwa czy bibliotek. Oczywiście też zauważam, że się sporo zmienia i bardzo dobrze się zmienia, ale ja znowuż używam magicznego słowa skala. Więc porównajcie panowie, jak intensywna jest promocja jakiegoś nowego batonika, który wchodzi na rynek, albo piwa. I porównajcie to z tymi wysiłkami amatorskimi w gruncie rzeczy sporej części. Mówię tutaj amatorskimi, dlatego że nie robią tego instytucje. Właśnie z tego typu działaniami. Moim zdaniem to są zupełnie innego typu, inny typ wymiaru i wobec tego innego rodzaju tego jest skuteczność. Mnie się wydaje, że powinna być rzeczywiście z taką siłą prowadzona promocja czytania, ale też bibliotek. Myśmy rozmawiali w czasie tych obrad Rady Kultury o tym, że biblioteka jako pewna instytucja kultury, miejsce, do którego można przyjść, powinna być promowana i obraz takiej właśnie biblioteki, nowoczesnej biblioteki, powinien utrwalić się w głowach osób, które być może takiej myśli nigdy nie miały, traktując bibliotekę jako miejsce, gdzie rzeczywiście jako, może nie bibliotekę, tylko jako wypożyczalnię książek.
To prawda, znaczy ten problem promocji bibliotek jeszcze jeszcze nie istniał wiele lat temu, w 2009 roku nie było jeszcze czegoś takiego jak PR biblioteczny. W tej chwili istnieje coś takiego, istnieje takie pojęcie i w Gdańsku rzeczywiście byliśmy prekursorem myślenia o bibliotece w kontekście rodzaju usługi, który należy promować tak jak każdy inny towar. Ta karta do kultury, która powstała parę lat temu, była
bardzo
takim...
Bardzo dobry pomysł.
To był pierwszy sygnał mówiący o tym, że musimy się promować tak jak na rynku usług, bo rzeczywiście... Świadczymy usługi.
Po prostu.
To była pierwsza zmiana mentalnościowa również w naszym życiu, że musieliśmy przestać o sobie myśleć jako o ludziach, którzy niosą kaganek oświaty, ale jako usługodawcach, którzy muszą dbać o produkt, muszą dbać o jakość produktu, muszą dbać o swojego odbiorcę.
Trochę mnie to rzecz jasna razi, ale muszę
to prawda, ująć
się.
To prawda, musieliśmy
się
też się złamać.
Ale tak jest, panie profesorze.
Tak w tej chwili jest. I mówił pan o skali. Rzeczywiście cały czas być może jest tego trochę za mało, natomiast w zeszłym roku zorganizowaliśmy 3000 akcji i uczestniczyło w nich 51 tysięcy mieszkańców. 51 tysięcy ludzi uczestniczyło w naszych promocjach, spotkaniach kulturalnych. To już jest dobry sygnał. 51 tysięcy to jest liczba, z której jestem wstępnie zadowolony. Będę całkowicie zadowolony, kiedy rzeczywiście 80% mieszkańców Gdańska będzie aktywnie uczestniczyło w życiu biblioteki, ale też musimy dać wszystkim trochę czasu.
Ja wieczny malcontent powiem, że te 50 parę tysięcy osób rozkłada się na 365 dni w roku.
To prawda. I często to są te same osoby jeszcze, żeby...
No właśnie, ale to jest, że przekonuje się jak zwykle już przekonanych i że zachęconych.
No więc bardzo, bardzo słusznym torem podąża pana intuicja. Ja mówię pana intuicja, bo dla nas jest to praca codzienna. Ale rzeczywiście odkryliśmy, że musimy skierować swoją ofertę przede wszystkim do nieczytelników. Pojęcie, które udało nam się stworzyć. Nieczytelnicy to są ludzie, którzy nie są do tej pory przekonani, nie są nauczeni korzystania z biblioteki i z naszego księgozbioru, którzy nie mają nawyków czytelniczych. I staraliśmy się opracować taki rodzaj oferty, taki rodzaj reklamy, który zachęciłby tych ludzi, którzy nie czują takiej potrzeby, żeby z biblioteki korzystać, żeby do nas przyszli po raz pierwszy być może od bardzo długiego czasu i zobaczyli, jak my bardzo się zmieniliśmy, jak atrakcyjna jest nasza oferta książkowa i jak wiele innych rzeczy poza wypożyczaniem książek w bibliotece można robić, jak można spędzać czas. To był ten wielki wysiłek, który przez ostatnie lata również podejmowaliśmy i który na szczęście spotkał się z tak dobrym oddźwiękiem wśród mieszkańców.
No ale to z tą skalą to rzeczywiście jest słuszna uwaga. Na przykładzie festiwali muzycznych możemy powiedzieć, no z jednej strony piejemy z zachwytu nad tłumami na festiwalu, gdzie na kilku koncertach jest w sumie 1000 osób, a jeżeli na przykład na jednym koncercie innego festiwalu, który odbywa się w sali Filharmonii Bałtyckiej, gdzie się mieści ponad 1000 osób, 100 osób brakuje, to mówimy, że frekwencja była słaba, także różnie bywa.
To zawsze będzie błędem,
bo było 900 osób.
Winy po stronie odbiorców, bo pewnie musimy zmienić trochę ofertę, pewnie trochę przygotować ludzi do odbioru sztuki wysokiej, również pewnie w dziedzinie muzyki poważnej.
Musimy pamiętać, słusznie tutaj powiedzieliśmy, wszyscy świadczą usługi i oferują jakiś produkt, jakby to brutalnie nie brzmiało. Po prostu coś oferujemy i w dobie, w której mamy praktycznie nieograniczone możliwości informacji, po prostu trzeba tak ten produkt wykreować, żeby było na niego zapotrzebowanie. To dotyczy książki, dotyczy muzyki, dotyczy malowania i co nam jeszcze tutaj do głowy przyjdzie.
Wbrew pozorom to nie zawsze oznacza pogorszenie jakości tej sztuki, bo czasem wystarczy odrobinę zmodyfikować sposób podania tego, co chcemy zaoferować i już się okazuje, że...
Wytworzenie potrzeby uczestniczenia w czymkolwiek nie oznacza obniżenie poziomu. No nie można proponować potencjalnemu odbiorcy bubla niezależnie od tego, co to jest. To musi być towar zawsze najwyższej jakości. Wtedy, tylko i wyłącznie wtedy istnieje jakaś szansa na sukces.
Ja myślę, że poruszamy się trochę na śliskim gruncie, bo podobnie jak w wielu innych dziedzinach, nie wiem, marketingu i reklamy, mamy do czynienia z sytuacjami zupełnie masowymi i mamy do czynienia z sytuacjami niszowymi. Z jednej strony mamy przecież absolutnie masowe, i tutaj odwołuje się do tego pojęcia skali, do którego odwoływał się pan profesor wielokrotnie, to są sukcesy masowe takich książek jak na przykład 50 50 twarzy Greya, tak, która jest czytana absolutnie masowo i ona, jakby wyniki sprzedaży tej książki są nieporównywalne z jakimkolwiek innym tytułem, czy z większością innych wydawanych tytułów razem wziętych, tak, bo to jest taka skala mniej więcej. Czyli z jednej strony mamy takie sytuacje, które rzeczywiście tą skalą mogą imponować, natomiast niestety cały czas się pojawia to pytanie, które też nam towarzyszy od zawsze, czy to jest tak, że jeżeli ktoś weźmie do ręki tą książkę, która jest, umówmy się, książką artystycznie nikłą, czy wręcz żadną, czy to oznacza, że to już będzie ktoś, kto będzie przekonany do tego, że książka...
Zupełnie nie, to może tylko świadczyć, że nie stracił umiejętności czytania i nic więcej. Mnie się wydaje, że rozstrzygające tu jest nie to, czy ktoś czyta powieści, czy nie czyta powieści. Ważne jest to, na jakich poziomach komunikacji społecznej jest w stanie się utrzymywać. Jeśli to są elementarne komunikaty, elementarne powiadomienia, to jest niedobrze. I to jest niedobrze w skali... To już nie myślę nawet o kulturze, jej wartościach i tak dalej. Myślę po prostu o zwykłej komunikacji społecznej. Więc jeśli ona nie jest wyrafinowana, skomplikowana i jeśli coraz mniej osób potrafi zrozumieć, przeczytać ze zrozumieniem jakiś dłuższy tekst, to jest katastrofa, której skutki zobaczymy nie tylko w kulturze, ale w ogóle w innych, czy może zwłaszcza w innych częściach i sferach życia społecznego, w produkcji, we wszystkim.
Tak, to prawda, ale należy pamiętać o tym, że zwłaszcza wśród grup dzieci i młodzieży czasem jest potrzebny ten pierwszy impuls. Być może Harry Potter nie jest najlepszą powieścią, ale znam wiele dzieci, które zaczęło na tej fali Harry'ego Pottera, a później sięgnęło po powieści znacznie ciekawsze pod względem artystycznym, a dziś są dojrzałymi czytelnikami.
Saga
Zmierzch to nie jest najwyższych lotów powieść, ale dała impuls do tego, że ludzie młodzi zaczęli czytać, że okazało się, że książka też może być atrakcyjna. Oprócz telewizji, internetu, oprócz filmów ściąganych z internetu jest jeszcze książka, która może wciągnąć, z którą można spędzić czas.
Ja z własnego domowego przykładu mogę powiedzieć, że na przykład wspomniany Harry Potter spowodował, że moja córka bardzo szybko opanowała język angielski. Zdała bardzo wysoki egzamin, ale tylko i wyłącznie dlatego, że chciała być pierwsza i wiedzieć, co jest w kolejnym odcinku. Zatem kupowała Harry'ego Pottera w oryginale i wiedziała, co będzie dalej wcześniej niż inni.
Jeśli panowie pozwolicie, to chciałbym jedno zdanie powiedzieć, które wydaje mi się najistotniejsze w całym tym, w całej tej sprawie naszych prac nad raportem i tak dalej. Nie w każdym domu jest Harry Potter i nie w każdym domu jest książka. Dlatego my, myślę tutaj o twórcach raportu, uznaliśmy rzeczą najważniejszą. Pierwszoplanową, priorytetową jest rozwój bibliotek szkolnych i bibliotek publicznych, dlatego że to są często jedyne biblioteki, z którymi przeciętny Polak ma do czynienia. Nie każdy ma to szczęście, że w jego domu książka jest wszechobecna. Więc dlatego te funkcje powinny spełniać perfekcyjnie szkoły. Dlatego nacisk główny autorzy raportu we swoich wnioskach stawiają właśnie na tym. Biblioteki szkolne. I zaraz potem biblioteki publiczne.
My czujemy tą odpowiedzialność i ona cały czas na nas ciąży i dlatego staramy się, żeby przynajmniej ilość tytułów tych nowych książek był jak największy. Rzeczywiście w tej chwili jest tak, że jest jeszcze sporo do zrobienia, że tych nowości mogło być znacznie więcej. Ja nie opierałbym się tylko i wyłącznie na ilości książek obecnych w bibliotece, bo tak naprawdę to była jedna z moich pierwszych decyzji, żeby nasze księgozbiory wyczyścić. To nie jest powszechna decyzja w bibliotekach polskich, ale to jest doświadczenie moje skandynawskie również, żeby wyczyścić księgozbiory z książek, które są zniszczone, które są od lat nieczytane, które są bezwartościowe, które tylko i wyłącznie zapełniają półki, ponieważ jak się okazało, i to jest doświadczenie też... Tak, bo to jest też doświadczenie naszych skandynawskich kolegów, że jak wyrzucamy z biblioteki książki, które dają ten obraz przestarzałego księgozbioru, to nagle ten księgozbiór wydaje się ludziom znacznie bardziej atrakcyjny. Znacznie częściej sięgają po książki, znacznie częściej oglądają te książki na półkach wtedy, kiedy ten księgozbiór jest zadbany i kiedy jest pełny rzeczy, które są atrakcyjne. I rzeczywiście sporo tych książek w ciągu ostatnich lat zubytkowaliśmy i pewnie byłoby to, jakby to był sam sygnał mówiący o tym, że ilość księgozbioru spada, byłby to sygnał bardzo niepokojący. Natomiast trzeba też o tym myśleć w pewnym kontekście. To jest księgozbiór, który został ograniczony, ale dzięki temu te 800 tysięcy książek, które są u nas, to są książki wartościowe, to są nowości wydawnicze, to są książki, które są poszukiwane przez mieszkańców. Pewnie jeszcze wiele tych półek moglibyśmy zapełnić i pewnie będziemy musieli zwiększyć te nakłady na zakup nowości wydawniczych.
No właśnie, zakup nowości. Każdy indywidualnie w szkole, czy jakaś polityka wspólna? Jak to się dzieje?
Z tej rozmowy naszej na Radzie Kultury wynikało jasno, że ta polityka wspólnych zakupów ma oczywiście swoje dobre i złe strony. Tak, z jednej strony jest ten na pewno duży walor ekonomiczny polegający na możliwościach negocjacji z wydawnictwami czy z dystrybutorami i uzyskiwania lepszych cen. Ale z drugiej strony to centralne decydowanie nie pozwala na.
Jeśli ja zrozumiałem pomysł, to nie chodziło o to, żeby centralnie decydować, jakie tytuły powinny być kupione, tylko kupować centralnie. To znaczy po prostu zebrać wszystkie indywidualne zamówienia i z tym pakietem dużym uzyskać lepszą cenę u dystrybutora, więc to nie jest...
Myślę, że dla bibliotek szkolnych to jest bardzo dobry pomysł, bo my z powodzeniem to realizujemy już od paru lat, żeby jedno duże zamówienie jako Bibliotek Wojewódzka, mamy sieć, więc ale, żeby jeszcze mieć pełen obraz tego wszystkiego, myśmy zrezygnowali z centralnego zakupu, jeżeli rozumiem go jako centralny dobór księgozbioru. W tej chwili każdy z kierowników naszych ma jakąś pulę pieniędzy, w ramach której może dokonywać wyboru i zakupu książek. To nam pozwala między innymi dopasować ten księgozbiór do potrzeb każdej ze społeczności lokalnych, każdego osiedla, bo one się wbrew pozorom znacząco różnią między sobą. I w tej chwili nie kupujemy w budynku głównym i nie tam dokonujemy wyboru tytułów, ale każdy z kierowników robi to sam. Natomiast rzeczywiście zakup odbywa się z jednego źródła, dzięki temu mamy jednego dostawcę, który oferuje nam cenę o 30% niższe niż ceny rynkowe i to jest niewątpliwa korzyść.
Tak czy inaczej, z naszej rozmowy wynika, że ten raport może niezbyt szczęśliwy dla obrazu czytelnictwa na naszym terenie. No, już troszeczkę może jest mniej aktualny niż był, bo w ciągu ostatnich lat się co nieco poprawiło, ale powinno być chyba jeszcze lepiej. I tutaj Państwo wytyczyli, można powiedzieć, takie trzy główne kierunki działań wyznaczane przez kluczowe słowa. Owym kluczowym słowem jest biblioteka, czyli jest biblioteka w sieci, działania w sferze wyobraźni, biblioteki jako jeden system, czyli działania organizacyjne, a może reorganizacyjne. No i oczywiście biblioteki w mediach, czyli działania wizerunkowe. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o wykreowanie zupełnie innego obrazu biblioteki jako takiej. Nie miejsca, gdzie się przychodzi wypożyczyć nudną czasami lekturę, jak się niektórym wydaje, ale miejsca, do którego się przychodzi, aby po prostu być, z kimś się spotkać, coś zobaczyć, coś być może usłyszeć.
To prawda. Ten raport jest niezwykle dla nas, jako bibliotekarzy, ważny. Nie poprzez liczby, które pokazuje, bo te liczby oczywiście znaliśmy, natomiast przez to, że pokazuje, że biblioteka jest bardzo istotnym elementem budowania społeczności lokalnej i że jest warto inwestować w bibliotekę, że warto przez cały czas o bibliotekach rozmawiać i że sporo jeszcze jest do zrobienia. My te zadania przed sobą mamy wyznaczone, ale oczywiście bez tego wsparcia, o którym pan profesor wspomniał, o którym wspomina też raport, będzie nam dużo trudniej. I dlatego pod tym względem ten raport jest dla nas również bardzo ważny.
Jest też czwarte ważne słowo, o którym tutaj nie mówimy, ale my w tym programie mówimy o nim ostatnio bardzo często, czyli pieniądze. O tych pieniądzach na samym końcu. Ale z tego, co wiem, pan dyrektor Braun nie należy do typowych przedstawicieli środowiska bibliotecznego, typowych przedstawicieli kultury i nie narzeka.
Nie narzekam na pieniądze, bo wiem, że to jest zadanie, które zostało mi zlecone przez społeczność lokalną. Tyle pieniędzy zostało wyznaczone na
prowadzenie. Ale co poprowadzi pan bibliotekę bez pieniędzy?
Bez przesady. Tych pieniędzy jest całkiem sporo już w bibliotece i w tej chwili gdańszczanie płacą około 12 milionów rocznie na funkcjonowanie biblioteki. Oczywiście będziemy starali się im udowodnić w dalszej perspektywie czasowej, bo pewnie trochę czasu to zajmie, że warto inwestować w biblioteki, że każda złotówka przeznaczona na zakup nowości wydawniczych czy na poprawę infrastruktury, to jest złotówka, która się zwraca. Ale to jest nasza teraz wielka odpowiedzialność, żeby tę wartość pieniędzy przeznaczonych na bibliotekę pokazać.
Panu dyrektorowi nie wypada mówić, że tych pieniędzy jest jednak za mało. 12 milionów na na Gdańsk i województwo pomorskie to trochę za mało. Ja prędko obliczyłem na podstawie danych statystycznych, że brakuje w sieci bibliotek publicznych około 2 milionów książek. Jeśli by przyjąć, że przeciętna cena to jest około 30 zł za książkę, no to szybko możemy policzyć, że to jest budżet pana 5 lat. I tylko na zakupy książek. Po to, żeby dojść do średniej krajowej.
No to prawda, ale jak mówiliśmy, oczywiście ja bym z przyjemnością te pieniądze przyjął i pewnie bym starał się jak najmądrzej je wydać, ale i tak muszę podkreślić dużo otwartości, dużo sympatii, dużo elastyczności ze strony tych ludzi, którzy te pieniądze w tej chwili na biblioteki przekazują. Liczę na to, że będziemy w stanie udowodnić, że te pieniądze zostaną dobrze wydane i że w najbliższej przyszłości coraz większe środki jednak na zakup i nowości wydawniczych i na poprawę infrastruktury będzie przeznaczane.
Eksperyment Manhattan pozwala mieć nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo jestem wielkim zwolennikiem
Między innymi po to powstał, tak.
I mamy nadzieję, że tych eksperymentów będzie coraz więcej. No ja się przede wszystkim cieszę, że jest jedna bardzo ważna konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, że to może nie chodzi zawsze o pieniądze, może nie chodzi zawsze o miejsce, ale przede wszystkim w tym wszystkim chodzi, przede wszystkim, jak pan profesor to ładnie ujął, o stopień i poziom komunikacji społecznej. Czy będziemy się posługiwali prostym językiem i bardzo krótkimi zdaniami, czy też będziemy potrafili komunikować się i przyjmować abstrakcyjny tekst i go jeszcze na dodatek zrozumieć. I to jest w tym wszystkim najważniejsze chyba i po to jest książka, po to jest czytelnictwo, po to są biblioteki, po to w ogóle jest cała nasza kultura. Gośćmi Radia Gdańsk byli Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Przemysław Gulda, dziennikarz Gazety Wyborczej Trójmiasto, profesor Stanisław Rosiek, wydawca Uniwersytet Gdański, współredaktor raportu o sytuacji książki w Gdańsku i o tej sytuacji, myślę, na antenie Radia Gdańsk będziemy mówili jeszcze nie raz.
Dziękuję.